ciemności do światła. O sprawach ważnych, choć wydają się błahe. Z księdzem Marcinem Wiśniewskim rozmawia Maria Cieślak.
W naszych rozważaniach o dekalogu doszliśmy do piątego przykazania: nie zabijaj. Jaka prawda leży u źródła tego przykazania? Dlaczego należy ludzkiego życia bronić?
Samo życie jest święte, szczególnie życie ludzkie, ponieważ jest darem samego Boga, tym takim najbardziej pierwotnym darem. Bóg jest źródłem życia, jest tym, który daje życie, od którego każde życie pochodzi. Zatem sprawa przekazywania życia, posiadania życia w sensie obdarowania jest czymś, co w ścisły sposób łączy człowieka z Bogiem. Bóg, który jest pełnią życia, jest życiem samoistnym, dzieli się tym darem ze stworzeniem, a szczególnie z człowiekiem.
Katechizm Kościoła katolickiego, z którego cały czas korzystamy, omawiając 10 przykazań Bożych, wymienia też szereg fragmentów z Pisma Świętego, które jakby przypominają to przykazanie: nie zabijaj. Na przykład historię Kaina i Abla. Co dzisiaj nam mówi ta historia?
Przede wszystkim ukazuje nam, że grzech pierwszych rodziców, on się jakby rozprzestrzenia na całą rodzinę i właściwie owocem tego jest to, że bracia, którzy mają być dla siebie pomocą, mają być wsparciem, mają żyć w jakiejś solidarności, stają się tak naprawdę rywalami, to rywalami o łaskę Pana Boga. Więc to jest taki smutny jakby owoc grzechu pierworodnego, który sprawia, że ludzie zamiast żyć ze sobą właśnie w relacji braterstwa, miłości, solidarności, zaczynają ze sobą rywalizować, zazdrościć sobie. Wkrada się jakaś pożądliwość, która nawet dotyka Bożych darów, że człowiek drugiemu człowiekowi zazdrości Bożego błogosławieństwa, tak jakby tej Bożej miłości miało dla kogoś zabraknąć kosztem tego, że ktoś jest kochany, co jest jakimś absurdem. Więc przede wszystkim właśnie katechizm pokazuje, że skutkiem grzechu pierworodnego jest właśnie to, że człowiek staje się zdolny do zabójstwa, że właśnie brat staje się jakby rywalem, nieprzyjacielem dla brata. To jest bolesny skutek grzechu.
Wśród tych fragmentów Słowa Bożego jest też przytoczone kazanie na górze. Okazuje się, że w tym przykazaniu piątym mieści się nie tylko takie fizyczne zabójstwo, ale chodzi też o innego rodzaju zabijanie drugiego, zabijanie brata.
Przede wszystkim musimy sobie uświadomić, że czyn zabójstwa, on rodzi się z serca człowieka. Czyli jeśli w sercu człowieka zrodzą się takie zapędy, by drugiego człowieka nienawidzić, by trwać w gniewie, podtrzymywać ten gniew i podtrzymywać chęć odwetu, wtedy konsekwencją tego może być właśnie pokusa do tego, żeby wprowadzić to w czyn. Oczywiście tutaj chciałbym taki margines mały zrobić. Wiele razy już żeśmy do tego nawiązywali. To jest kwestia emocji, uczuć, które są amoralne, czyli może być taki gniew, taka nienawiść, która w naszym życiu nie będzie jeszcze grzechem. Kiedy emocja, uczucie z powodu jakiejś niesprawiedliwości, krzywdy w spontaniczny sposób rodzi się w naszym sercu, one nie są jeszcze grzechem. Natomiast one są pewnym sygnałem dla nas i zaproszeniem, żebyśmy nad nimi popracowali, czyli my mamy je rozeznać, zobaczyć, że nie są zgodne z przykazaniami, z wolą Bożą i jednocześnie zacząć prosić Pana Boga o zmianę tego nastawienia, zmianę tych uczuć, emocji. Natomiast jeżeli my je podtrzymujemy, czasami je wywołujemy, i wręcz tak mocno je podtrzymujemy, że chcemy, żeby one jakby stały się czynem, w tym momencie już zaczyna się grzech. Nawet jeśli jeszcze do czynu nie dojdzie, ale w tym momencie emocje, uczucia mogą stać się czymś grzesznym.
Katechizm wspomina tu też o temacie uprawnionej obrony. Jak powinien zachować się chrześcijanin w sytuacji niebezpiecznej dla jego życia, zagrożenia jego życia, kiedy ktoś go napada, atakuje? Czy ma prawo właśnie w imię tej obrony własnej skrzywdzić drugiego człowieka?
Otóż ja myślę, że tutaj musimy rozdzielić jak gdyby tą sprawę moralności chrześcijańskiej na jakby takie dwa poziomy. Pierwszy poziom to jest taki poziom, powiedzmy, obowiązujący wszystkich i na tym poziomie uprawnione jest to, żeby bronić swojego życia. Jest tutaj przypomniana zasada podwójnego skutku, gdzie celem działania pierwszorzędnym nie jest to i skutkiem, który chce się osiągnąć, żeby zabić napastnika, ale celem pierwszorzędnym jest obrona własnego życia, do której każdy człowiek ma prawo, a nawet obowiązek, żeby troszczyć się o swoje życie. Natomiast drugim skutkiem niezamierzonym w tym przypadku może być na przykład zabicie tego, który mnie chce zranić i tak dalej, ale jak gdyby tutaj badamy swoje serce, jaki jest mój zamiar. Jeżeli ja broniłbym się, ale miałbym w zamiarze wyeliminowanie, zabicie przeciwnika, tylko powiedzmy tą okoliczność traktuję jako formę wytłumaczenia tego, co tak naprawdę jest w moim sercu, no to już byłby problem na pewno właśnie grzechu i to ciężkiego. Natomiast co innego jest, kiedy my się bronimy, jak gdyby zakładając obronę własnego życia i nie chcemy śmiertelnie zranić drugiego człowieka, natomiast niejako w obronie własnej do takiej sytuacji może dojść, i wtedy nie ponosimy jakby takiej odpowiedzialności moralnej jak za zabójstwo. I teraz drugi poziom, to jest poziom, który nie jest obowiązkiem, to jest poziom heroiczności cnót chrześcijańskich, czyli takie doskonałe naśladowanie Chrystusa. To jest taki poziom, który jest poziomem obdarowania, o którym też Jezus mówi w kazaniu na górze, czyli jeśli kto cię uderzy w policzek jeden, nadstaw mój drugi. Ktoś chce zabrać twoje życie, można by powiedzieć dalej kontynuując to, to mu je oddaj, tak? Czyli nie stawiajcie oporu złemu. Taką postawę pokazuje sam Chrystus, który zatrzymuje na sobie zło świata, który pozwala się przybić do krzyża, chociaż to jest niesprawiedliwe i właściwie Chrystus jak nikt inny miał prawo do tego, żeby bronić swojego własnego życia, żeby postawić sprzeciw, powiedzieć, że na to nie zasługuje, ale to jest heroizm, czyli taka sytuacja, gdzie człowiek na tyle ma ducha Jezusa Chrystusa, że w spontaniczny sposób staje się gotowy oddać swoje życie, szczególnie jeśli to jest oddanie życia za pewną sprawę, na przykład za Ewangelię, za swoją wiarę, za jakieś wartości, za drugiego człowieka. No chociażby tutaj przykład ojca Maksymiliana Kolbe, który był gotowy, prawda, oddać swoje życie za drugiego. I w tym sensie ktoś by mógł powiedzieć, bez sensu działanie, prawda? Jak można swoje życie wystawiać, narażać? Ale jeżeli jest idea życia za życie, tak? Jeżeli właśnie ceną tego poświęcenia swojego życia jest darowanie życia drugiemu, to jest to rzeczywiście chrześcijański heroizm i jeżeli taka jest motywacja tego czynu, to wiadomo, że jest to czyn rzeczywiście. Ale nie jest to obowiązkowe, tak? Nie jest to obowiązkowe. Nigdy heroiczność cnót w moralności chrześcijańskiej nie jest stawiana jako obowiązek. Jest to coś, do czego dorastamy. I właśnie w kazaniu na górze znajdujemy taką moralność, która jest owocem działania Ducha Świętego w nas, jest owocem obdarowania nas chrześcijańskim życiem. Kiedy człowiek jest zdolny w taki sposób postępować, w taki sposób tracić, oddawać swoje życie na wzór Chrystusa, to znaczy, że rzeczywiście Chrystus we mnie żyje i mieszka.
Co Kościół mówi o dopuszczalnych formach obrony dobra społeczeństwa przez władzę cywilną, czyli jakie kary może nakładać władza cywilna na kogoś, kto właśnie szkodzi społeczeństwu? Czy na przykład Kościół jest za karą śmierci?
Tutaj trzeba by było powiedzieć, że w myśl nauki katechizmu Kościół dopuszcza nawet w takich skrajnych sytuacjach najwyższej wagi karę śmierci. Natomiast trzeba by było odnieść się też do nauczania Jana Pawła II, który raczej był przeciwnikiem kary śmierci, no i sugerował, że ze względu na godność każdego człowieka, nawet największego przestępcy, że jak gdyby nie ma takiej sytuacji dzisiaj, że kara śmierci by była bezwzględnie potrzebna w stosowaniu, prawda, że mamy tyle dzisiaj innych środków i tyle innych kar, moglibyśmy powiedzieć, które no, są bardziej zgodne z przykazaniami, że właściwie dzisiaj nie ma takiej potrzeby, żeby stosować karę śmierci.
Piąte przykazanie bardzo jest wymowne. Nie zabijaj, to znaczy właśnie nie popełniaj zabójstwa. Tymczasem z katechizmu dowiadujemy się, że zabójstwo jakby może mieć wiele odsłon, może być też zamierzone bądź niezamierzone. Czy wszystkie te formy zabójstwa jakby mają taką samą wagę?
Oczywiście, że nie, ponieważ jeżeli coś jest dokonywane bezpośrednio z zamiarem uczynienia właśnie krzywdy drugiemu człowiekowi, osiągnięcia celu, którym jest odebranie komuś życia, jest tutaj pełna świadomość, czyli ktoś nie działa w jakimś afekcie i jest poczytalny za swoje czyny, nie jest to pod wpływem jakiejś choroby psychicznej czy zaburzeń, wtedy taki czyn jest czynem, który jest ciężkim przewinieniem bardzo i ta odpowiedzialność jak gdyby człowieka za taki czyn jest bardzo, bardzo wysoka. Poza tym też katechizm podkreśla, że kiedy dochodzi do takiego czynu odebrania życia wewnątrz rodziny, gdzie są więzy krwi, tamta odpowiedzialność też jest jeszcze większa, ponieważ tutaj człowiek występuje przeciwko naturalnym więzom, które są obecne właśnie w rodzinie, które wynikają też z pokrewieństwa.
Katechizm też mówi o tym, że zaniechanie pomocy może być też właśnie przeciwne temu piątemu przykazaniu. Ale idźmy dalej. Może teraz dotkniemy tematów, o których już mówiliśmy w naszej audycji, ale nigdy pewnie tego nie za wiele. Mowa tutaj o przerywaniu ciąży, o aborcji. Nie tylko to może być grzech dla tej matki, która decyduje się na taki akt, ale też obciążone winą mogą być osoby, które nakłaniają, czy jakby nie bronią tego życia.
Oczywiście, tak jak w tej wcześniejszej kategorii mówiliśmy o tym, że samo zaniedbanie jakby obrony życia, czy chociażby tutaj właśnie kwestia państwa, niestworzenie odpowiednich warunków, tam gdzie panuje głód też ze strony innych państw, zgoda na to, że jedno państwo żyje w bogactwie, a w drugim ludzie umierają z głodu i przyzwolenie na to jest już takim ciężkim grzechem zaniedbania. I w każdej sytuacji, gdzie chodzi o życie ludzkie, jest bezwzględna potrzeba, żeby to życie ludzkie w sposób wyraźny i dosłowny bronić. Więc oczywiście najcięższym przewinieniem tutaj, jeżeli chodzi o właśnie grzech aborcji, to jest bezpośredni udział, bezpośrednie podejmowanie czynu. I tutaj Kościół obwarował taką sytuację, taki grzech najcięższą karą, nie po to, żeby właśnie odrzucać kogoś bez miłosierdzia, ale żeby ukazywać ciężar tego, co się dokonuje. A więc za bezpośrednie dokonywanie aborcji grozi kara ekskomuniki, czyli wyłączenia z Kościoła i właściwie wymogiem rozgrzeszenia jest powrót człowieka do Kościoła. Kościół daje dzisiaj dużo możliwości, żeby z takiej ekskomuniki zwolnić. Natomiast ta najwyższa jak gdyby kara, ona jest związana właśnie z wielką szkodliwością tego czynu, z wielką wagą właśnie tego grzechu, który jest dokonywany. Ale odpowiedzialność biorą za siebie wszystkie osoby, które w jakiś sposób uczestniczą właśnie, albo przynajmniej właśnie miałyby możliwość, żeby odciągnąć osobę od aborcji, próbować coś z tym zrobić, a nie uczestniczą w tym, zaniedbują tutaj. To jest kwestia odpowiedzialności też często ojca dziecka, który nie stworzy odpowiednich warunków, po to, żeby właśnie no, dziecko mogło przyjść na świat, żeby kobieta, która stała się matką przez poczęcie dziecka, żeby ona czuła się bezpieczna, żeby była w stanie przyjąć ten dar życia, który się pod jej sercem począł. Więc to jest odpowiedzialność często wielu ludzi, no, nie mówiąc już o dalszych krewnych, którzy czasem właśnie źle podpowiadają, albo w ogóle nie wypowiadają się na ten temat, nie stawiają jakiegoś oporu, nie ukazują, że to jest coś nie w porządku.
Kościół, idąc za nauką, za faktami naukowymi, mówi o tym, że embrion ludzki jest już człowiekiem. Czy w związku z tym diagnostyka prenatalna, która no, może być jakimś zagrożeniem życia tego najmniejszego człowieka, jest moralnie dopuszczalna?
Oczywiście tutaj zawsze musimy brać pod uwagę konieczność tego typu działań. Jeżeli powiedzmy no cel, jaki chce się osiągnąć, czyli rzeczywiście jest jakieś tam podejrzenie, że no mniejsze złe skutki, zawsze jest ta zasada mniejszego zła, prawda? Mniejsze złe skutki mogą nastąpić przez diagnostykę, nawet jeżeli ona powiedzmy w jakiejś części może zagrażać życiu dziecka, niż gdyby była sytuacja, że ona nie zostanie podjęta, czy jakieś działanie. Zresztą się już podejmuje się różnego rodzaju operacje, nawet dzieci w łonach mam, które też ratują często ich życie, więc dzisiaj medycyna poszła tutaj bardzo mocno do przodu. Jeżeli celem jak gdyby bezpośrednim jest to, żeby chronić ludzkie życie, to jak najbardziej takie sytuacje są dopuszczalne. Natomiast no, trzeba bardzo uważać, ponieważ dzisiaj niestety ta wczesna diagnostyka prenatalna, ona staje się taką przepustką, często niestety, do podejmowania decyzji o aborcji, szczególnie kiedy właśnie wykaże ona, że dziecko jest chore, że ma jakieś wady genetyczne i tak dalej. Wtedy rzeczywiście właściwie wchodzimy na obszar eugeniki, czyli takiego manipulowania życiem ludzkim, gdzie chce się wybierać takie osobniki, które są zdrowe, wyposażone w odpowiednie cechy, natomiast te, które są słabe, chore, eliminować w sposób sztuczny. No to jest już ingerencja bardzo taka godna potępienia i w żaden sposób nieusprawiedliwiona.
Do piątego przykazania jeszcze będziemy chcieli wrócić w kolejnej audycji. Za dzisiejszą bardzo dziękuję. Gościem w studiu Radia Rodzina był po raz kolejny ksiądz dr Marcin Wiśniewski. Bóg zapłać, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.